Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym, abyśmy dzisiaj nauczyli się według mnie bardzo ważnej rzeczy. Abyśmy się nauczyli zachowywać właściwą postawę i abyśmy nauczyli się wznosić właściwą modlitwę w momencie, kiedy spadają nagle na nas nieoczekiwane próby, doświadczenia, prześladowania czy cierpienia. Czy ktoś z was lubi taki czas, kiedy nagle wie, że wchodzi właśnie w taki trudny dla niego okres? Kto jest taki, kto po prostu uwielbia takie wyzwania? Lubisz. Ja powiem tak, ja nie jestem masochistą. Nie lubię takich czasów. Nie lubię, jak nagle spada na mnie coś, co mnie powala na ziemię i wiem, że muszę walczyć, aby jakoś przetrwać. Nie lubimy najczęściej, za wyjątkiem Ewy, takich momentów. Ale czy tego chcemy, czy nie, prędzej czy później dojdziemy do takiego momentu, że będziemy musieli przechodzić przez trudne okresy, przez doświadczenia, próby, prześladowania czy cierpienia. Zresztą apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza 3:12 dokładnie mówi: wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, prześladowania znosić będą. Wszyscy, bez wyjątku. I choć jest to najczęściej trudny dla nas czas, to w tym wszystkim musimy pamiętać, że właśnie dzięki próbom, dzięki doświadczeniom potrafimy określić, co mamy w środku. To dzięki próbom wychodzi, jaki mamy charakter, na jakim poziomie wiary teraz jesteśmy. Dzięki nim możemy też uczyć się, co zrobić, aby wskoczyć na wyższy poziom wiary. I będziemy wskakiwali na ten wyższy poziom, o ile przejdziemy tą próbę czy dane doświadczenie jako zwycięzcy, a nie jako pokonani. Dlatego ważne jest, jak zachowujemy się i jak się modlimy w trakcie tego doświadczenia, na końcu tego doświadczenia i to, o czym chcę dzisiaj mówić, na początku każdego doświadczenia. Kiedyś, to już było wiele, wiele lat temu, przeczytałem wspaniałe kazanie brata Davida Wilkersona. To był człowiek, na którym budowałem jako młody chrześcijanin swoją wiarę. I w tym kazaniu ono nosiło tytuł Właściwa pieśń po niewłaściwej stronie. W tym kazaniu było tyle wspaniałych prawd, które wziąłem do swojego życia, i wiele tych rzeczy, którym będę się za chwilę z wami dzielił, właśnie pochodzi z tego kazania. W Starym Testamencie naród izraelski był tym narodem, który przechodził przez wiele prób i wiele doświadczeń. Jedno z tych doświadczeń jest znane właściwie chyba wszystkim ludziom na całej ziemi, bez względu na to, czy są chrześcijanami, są osobami wierzącymi czy niewierzącymi. Tutaj myślę o wyprowadzeniu narodu izraelskiego z Egiptu i o przejściu przez Morze Czerwone. Zanim jednak to się stało, Pan Bóg powołał Mojżesza i powiedział, aby stał się przywódcą dla jego narodu i aby wyprowadził go z niewoli. Sam obiecał, że on swojej potędze jako Bóg poprzez znaki i cuda wyprowadzi ten naród z niewoli i wprowadzi ich do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej w mleko i miód. I rzeczywiście Izraelici widzieli Bożą moc, widzieli Boży sąd, który odbywał się na Egipcjanach i widzieli, że oni sami są w szczególny sposób chronieni, że sami są bezpieczni. Widzieli, jak wody Nilu zamieniają się w krew. Widzieli plagi gradu, much, szarańczy, wrzodów. I jednocześnie widzieli, jak bardzo ich ojciec nimi się opiekuje. Żadna z tych plag nie dotknęła tego terenu, na którym oni przebywali. Kiedy w końcu Izraelici, przepraszam, kiedy w końcu Egipcjanie opłakiwali swoich pierworodnych, to Boży lud, wzbogacony o złote i srebrne przedmioty, które wcześniej Pan Bóg kazał im pożyczyć od swoich egipskich sąsiadów, po to, aby w jakiś sposób zadośćuczynić im za te wszystkie lata niewolniczej pracy. Więc kiedy Egipcjanie płakali, oni z radością wychodzili z Egiptu i byli przez Pana Boga prowadzeni właśnie w kierunku ziemi obiecanej. Ja mogę tylko sobie wyobrażać, co oni wtedy czuli. I myślę, że rozpierała ich radość i energia. Dlatego, że ten wszechpotężny, wszechmocny Bóg okazał się być ich Bogiem. Oni widzieli namacalnie te wszystkie cuda. Co więcej, byli osobiście przez tego Boga prowadzeni. Bo On ich prowadził po pustyni w ciągu dnia w słupie obłoku, a w ciągu nocy w słupie ognia. I tak zmierzali w kierunku ziemi kananejskiej, w kierunku ziemi obiecanej, w końcu Pan Bóg zaprowadził ich na brzeg morza i powiedział osobiście, że tam mają rozbić swój obóz. I tak sobie wyobrażam, że kiedy oni śpiewając radosne pieśni, ciesząc się ze świeżo odzyskanej wolności, wbijali te paliki namiotów, rozciągali poły tych namiotów, nagle ktoś zauważył na horyzoncie jakieś dziwne tumany kurzu. Pewnie mężczyźni, bo są bardziej chyba ciekawi, zaczęli spoglądać, co tam jest i nagle ktoś zauważył zarysy jakichś rydwanów. Kolejni odkryli, że to są egipskie rydwany, a jeszcze kolejni zobaczyli pewnie pozęby uzbrojonych wojowników Faraona. I nagle ten radosny szmer, te może z radością śpiewane pieśni ucichły. Domyślam się, że nastała cisza, a potem pojawił się kolejny szmer, ale to już nie były pieśni czy rozmowy pełne radości. Nagle oni zdali sobie sprawę, w jak wielkim są niebezpieczeństwie. Przed nimi rozjuszona armia egipska. Odwracają się więc do tyłu, a tam wzburzone głębokie morze. Patrzą na lewo, patrzą na prawo, a tam wysokie, nie do przebycia góry. Nagle odkrywają, że są w pułapce. Nie ma dla nich odwrotu. I nagle zapominają, jak cudowny, wszechpotężny Bóg wyprowadził ich z tej niewoli. Zapomnieli o tych wszystkich cudach, które widzieli. Zapomnieli, że Bóg osobiście obiecał im, że ich prowadzi do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Nagle zamiast wiary pojawia się szemranie, lamentanie i płacz, płacz podszyty strachem. Wokół Mojżesza pojawia się tłum, który krzyczy. Będę czytał z drugiej księgi Mojżeszowej, 14 rozdziału, bo całe wyjście z Egiptu, to przejście później przez Morze Czerwone opisane jest właśnie w 14 i później na początku 15 rozdziału. I w wersecie od 11 czytamy, co ten tłum krzyczał do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Jak łatwo w ich umysłach pojawiła się niepamięć, amnezja. Jak łatwo zapomnieli o tym, co przed chwilą widzieli. Zamknęli pewnie, czy zakryli swoje uszy, aby nie słyszeć tego, co wołał do nich Mojżesz. A on wołał tak, od 13 wersetu. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie. Wy zaś milczcie. Pewnie pamiętamy, bo znamy przecież tą historię, co było dalej. Jak Pan Bóg kazał Mojżeszowi wyciągnąć na te wzburzone fale morza swoją laskę, symbol władzy. Jak powiał gwałtowny, silny wiatr ze wschodu, który rozdzielił morze na dwie części. Jak pojawił się suchy ląd. Jak Izraelici bezpiecznie, suchą stopą przeszli na drugi brzeg. Jak potem to morze zamknęło się nad całą armią egipską, kiedy te rydwany wjechały, aby gonić Izraelitów. I Izraelici na to wszystko patrzyli, stojąc bezpiecznie już na drugim brzegu morza. I co się wtedy stało? Wróciła radość, wróciła euforia i oni znowu zobaczyli, że nie musieli się wcześniej w ogóle niczego obawiać, bo ich Bóg stoi po ich stronie. Czytając od 14 rozdział, 31 werset i dalej. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nadal wspaniałym się okazał. Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam. To była piękna pieśń zaśpiewana, domyślam się, z całych gardeł przez wszystkich izraelskich mężczyzn. I kiedy ta pieśń zakończyła się, wtedy Miriam, siostra Mojżesza i Aarona, wraz z innymi kobietami wzięły bębenki, zaczęły pląsać i zaśpiewały dokładnie tą samą pieśń. Pieśń uwielbienia, pieśń dziękczynienia, pieśń wiary i zaufania. Tylko że w tym wszystkim chciałbym Wam zwrócić uwagę na pewne dwa słowa, które być może umknęły nam, kiedy przed chwilą czytałem ten werset. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy. Izraelici przestali szemrać, narzekać, lamentować i płakać dopiero wtedy, kiedy ujrzeli. Dopiero wtedy poprzez ich usta wyszła piękna, wspaniała pieśń. Tylko że Pan Bóg oczekiwał od nich tej pieśni, kiedy oni stali wcześniej na tym, patrząc z geograficznego punktu widzenia, zachodnim brzegu morza, a nie na wschodnim. On oczekiwał, że będą pamiętali Jego wyciągnięte mocne ramię, gdy jeszcze byli w Egipcie. On oczekiwał, że będą pamiętali, jak sami byli bezpieczni, kiedy Egipcjanie doświadczali plag. On oczekiwał, że będą pamiętać, że to On prowadził ich w słupie obłoku i w słupie ognia. On oczekiwał, że będą pamiętać, że to z Jego ust wyszła obietnica, że ich wprowadzi do ziemi obiecanej. A więc musiał ich przeprowadzić bezpiecznie przez to morze. Każdy człowiek, nawet najbardziej wątpiący, jest w stanie śpiewać cudowną pieśń chwały i radości, kiedy już jego oczy widzą zwycięstwo. Kiedy już ta próba się zakończy. Ja wierzę, że ci Izraelici stojący bezpieczni na drugim brzegu naprawdę czuli się radośni i że naprawdę byli wdzięczni Panu Bogu. Ale w rzeczywistości jedyną osobą, która miała prawo, aby tak śpiewać, był Mojżesz. To on, kiedy stał na tym pierwszym brzegu, to on, kiedy patrzył na tą armię rydwanów jadącą wprost na niego, nie zwątpił, nie zasmucił swoją niewiarą Pana Boga. On pamiętał, co stało się w Egipcie, on pamiętał Boże obietnice i on był pewien, że Bóg w jakiś sposób ich przeprowadzi. Myślę, że nie wiedział jak. Pewnie też jego serce drżało z przerażenia, ale ufał. Ufał temu Bogu, w którego uwierzył. Tak więc naród egipski, za wyjątkiem Mojżesza, oblał ten egzamin stojąc na brzegu Morza Czerwonego. Jak myślicie, czy oblewając ten egzamin naród Boży wyciągnął właściwe wnioski? Czy wreszcie uwierzył w to, że po ich stronie stoi wszechpotężny Bóg? Dobrze Łukasz powiedział. Znamy w końcu tą historię. Niestety nie. Minęły zaledwie 3 dni. 3 krótkie dni, kiedy naród izraelski stanął przed kolejną próbą. Oni szli po pustyni i nagle okazało się, że brakuje wody. Doszli w końcu do miejscowości o nazwie Mara, gdzie znaleźli wodę, ale to była gorzka woda, niezdatna do picia. Znowu sytuacja wydawała się beznadziejna. Tylko że teraz naród Boży powinien wiedzieć, jak się zachować. Powinien pamiętać, że ten Bóg, który był w stanie rozdzielić morze i przeprowadzić ich suchą stopą na ten drugi brzeg, ten Bóg ma na tyle mocy, że dla niego chwilowy brak wody pitnej nie może stanowić jakiegoś wielkiego problemu. Powinni już pamiętać tą swoją wspaniałą pieśń śpiewaną po przejściu Morza Czerwonego i powinni z zaufaniem zaśpiewać tą samą pieśń swojemu Bogu, pokazując Mu, że Mu ufają, że Mu wierzą, że jeżeli poproszą Go o tą wodę, to On im odpowie. Czy uczynili to? 15 rozdział, 26 werset. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Oni się niczego nie nauczyli. Dalej, kiedy spadła na nich nieoczekiwana próba, zaczęli szemrać, marudzić, lamentować, płakać ze strachu. Czemu ten Mojżesz wyprowadził nas z Egiptu? Czy nie lepiej było zginać kark przed Egipcjanami, ale mieć tą wodę? Nie pamiętali o tym, jak mają cudownego i wspaniałego Pana Boga po swojej stronie. Ale my wiemy, że nasz Bóg i Bóg Izraela jest Bogiem miłosiernym. Tak więc pomimo tej amnezji, pomimo tego, że oni cały czas szemrając obrażali Go, myślę, że ze względu na Mojżesza, na jego wiarę, Pan Bóg znowuż im pomógł. I znowuż Izrael mógł widzieć swojego Boga w akcji. I znowuż mógł skorzystać z Jego łaskawości. Mógł napić się do syta. A jak myślicie, czy ta kolejna i kolejna i kolejna próba nauczyła jej w końcu wiary i zaufania? Czytając dalej wiemy, że nie, absolutnie nie. Oni szemrali, narzekali i marudzili przez całą drogę, jaką spędzili na pustyni. Pomimo tego, że Pan Bóg ich karmił, poił, chronił, przyodziewał i osobiście prowadził. Kiedy poczuli się głodni i zaczęli szemrać, Pan Bóg zesłał im mannę z nieba. Kiedy zaczęli szemrać, bo chcieli koniecznie poczuć w swoich ustach smak mięsa, to nim zesłał przepiórki. Kiedy w końcu dalej w swojej wędrówce zabrakło im wody i dalej szemrali, to Pan Bóg w cudowny sposób sprawił, że ze skały wytrysnęło źródło wody. Oni szemrali, lamentowali, płakali, a Pan Bóg cały czas im pomagał. Cały czas pomimo tego w swojej łaskawości i miłosierdziu okazywał im dowody swojej łaski. Niestety, oni szemrali i lamentowali i okazywali Panu Bogu cały czas brak zaufania w tym najtrudniejszym, a właściwie najważniejszym momencie, kiedy stanęli na granicy ziemi obiecanej. Kiedy usłyszeli z ust 10 bojaźliwych zwiadowców, jak potężnymi, obwarowanymi, wysokimi murami są miasta kananejskie, jacy to wielcy olbrzymi zamieszkują te tereny, to znowuż pomimo obietnic Pana Boga ich serce struchlało, a z ust wyszło szemranie, lamentacje, narzekanie, przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Panu Bogu. Ja wiem i wierzę w to, że nasz Bóg jest bardzo cierpliwy. Tylko że istnieje pewna granica, do której jeżeli zbliżymy się, to jego cierpliwość się wyczerpuje. I tak właśnie stało się w tym momencie. Posłuchajcie, właściwie posłuchajmy, co Pan Bóg mówi do tych, którzy tylko i wyłącznie szemrali i narzekali na Niego. To jest 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, od 11 wersetu. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mi na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem im dać. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Pan Bóg dopuszcza próby, dopuszcza doświadczenia w naszym życiu, dlatego że ma jakiś cel. To nie On jest źródłem naszego prześladowania. To nie On jest źródłem naszego cierpienia. On dopuszcza, abyśmy my mogli wyciągnąć właściwą naukę. Abyśmy po każdej przegranej bitwie, kiedy sami szemramy, narzekamy, nie ufamy Panu Bogu, ale potem widzimy Jego miłosierdzie, łaskę i ratunek, On chce, abyśmy wyciągali z tej nauki wnioski, kiedy spadnie na nas kolejny diabelski atak, abyśmy pamiętali o Jego pomocy i abyśmy od samego początku potrafili okazać Mu zaufanie. Abyśmy potrafili zaśpiewać właściwą pieśń, pieśń dziękczynienia, uwielbienia i radości przed wejściem w tą prawdziwą bitwę. Abyśmy również potrafili tą pieśń śpiewać w trakcie przechodzenia przez próbę i abyśmy z radością prawdziwą i uczciem wolności śpiewali ją na samym końcu, jako prawdziwi zwycięzcy. Ja wierzę, że właśnie takiej postawy oczekuje Pan Bóg od wszystkich swoich dzieci i takiej postawy oczekiwał od Izraela. Wierzę, że gdyby Izraelici w którymś momencie w końcu zreflektowali się, wzięli na poważnie te wszystkie lekcje, których Pan Bóg dawał im, prowadząc do ziemi obiecanej i stojąc tam na granicy, w końcu przestaliby szemrać. Ale pomimo kołaczącego się ze strachu serca, pomimo wątpliwości gdzieś tam pojawiających się z tyłu głowy, gdyby oni zaczęli wołać: Panie, Ty jesteś naszą skałą, Panie, Ty jesteś naszą twierdzą, do Ciebie przychodzimy, bo Ty masz moc nas wprowadzić do tej ziemi obiecanej. Gdyby oni nie szemrząc zaśpiewali tą pieśń, to ja wierzę, że wszyscy, dosłownie wszyscy, weszliby do tej ziemi i skosztowaliby tego obiecanego miodu i skosztowaliby tego mleka. Tego oczekuje od nas Pan Bóg. Kiedy czytamy Nowy Testament, to odkrywamy, że te wszystkie historie Starego Testamentu, które nam Pan Bóg zostawił, te wszystkie doświadczenia, których w cudzysłowie, właściwie dosłownie, doświadczał Izrael, są dane nam po to, abyśmy potrafili się na tym uczyć, abyśmy wyciągali właściwe wnioski, abyśmy nie powtarzali błędów Izraela. Dlatego kiedy spada na nas nieoczekiwana próba, nie szemrajmy, zwłaszcza przeciwko Panu Bogu. To nie On jest źródłem naszego smutku i cierpienia. Zaufajmy Mu, przybiegnijmy do Niego. Przypomnijmy sobie wszystkie obietnice, które Pan Bóg nam zostawił w swoim Słowie. Poszukajmy tych właściwych, które odnoszą się konkretnie do naszej sytuacji. Uczepmy się tych obietnic, tak jak Izrael powinien uczepić się tej obietnicy, że Pan Bóg wprowadzi ich do ziemi obiecanej. Przypomnijmy sobie wszystkie sytuacje, w których nasze serce drżało ze strachu, a potem z radością dziękowaliśmy Panu Bogu za ratunek. Choć być może przyszedł później niż myśleliśmy i może w inny sposób niż my sobie tego to zaplanowaliśmy. Bądźmy jak król Dawid, który odważnie przystąpił do boju, do walki z Goliatem, bo pamiętał Bożą pomoc, kiedy stanął twarzą w twarz z lwem i z niedźwiedziem. Wyciągajmy właściwe wnioski z lekcji, przez które przechodzimy. W ciągu ostatnich 2 lat moja wiara została poddana takim drastycznym próbom przynajmniej 3 razy. I te wszystkie próby dotykały mojej pracy i mojego miejsca w tej pracy. Pierwsza taka próba, pierwsze doświadczenie miało miejsce około 2 lat temu i to było dosłownie kilka, może kilkanaście dni przed moim wyjazdem na konferencję na temat uwolnienia. Przed wyjazdem na konferencję, na której Pan Bóg dał mi przeżyć ze sobą niesamowity czas. I ja myślę, że właśnie diabeł dlatego, że przeczuwał, że tam spędzę z Panem Bogiem niesamowity czas, dlatego nagle zaatakował mnie w bardzo brutalny sposób. I pewnego dnia w pracy nagle wydarzyło się coś, co po prostu nie to, że spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, to wręcz ze strachu ugięły się moje kolana. W mojej głowie pojawił się tylko i wyłącznie czarne myśli odnośnie mojej przyszłości. Niestety nie pamiętałem kazania brata Wilkersona. Nie pamiętałem tej prawdy, że powinienem odważnie zaśpiewać pieśń wiary, wdzięczności i oczekiwania na zwycięstwo od razu na samym początku tej próby. Byłem tak zrozpaczony, że właściwie jedyne, co mogłem w tym momencie wołać do Boga, to były 2 słowa. Boże, ratuj. W odróżnieniu od Izraela nie szemrałem, bo wiedziałem, kto jest moją skałą. Wiedziałem, pod czyimi piórami, właściwie pod czyimi skrzydłami mogę się schować, pod czyje pióra mogę się wtulić. Wiedziałem, że Bóg jest moją nadzieją i tylko On jest w stanie dokonać cudu, bo potrzebowałem cudu. To nie była modlitwa, której Pan Bóg ode mnie oczekiwał. Ale wbrew ludzkiej logice, dosłownie po 2 godzinach oglądałem ten cud i śpiewałem pieśń na chwałę Panu Boga, na chwałę Pana Boga. Choć teraz wiem, że śpiewałem ją 2 godziny za późno. Pojechałem tą konferencję, przeżyłem cudowny czas z Panem Bogiem, minęły kilkanaście dni, 2-3 tygodnie i diabeł uderzył z kilkukrotnie większą siłą niż poprzednio. O ile wcześniej uginały się pode mną kolana, to teraz po prostu rzucił mnie całkowicie na ziemię. Jedyne, o czym myślałem, to rozpacz. Ale byłem bogatszy o doświadczenie, poprzednie doświadczenie. Nie tylko wiedziałem, kto jest moją skałą, tylko wiedziałem, do kogo się udać po ratunek, ale pamiętałem ten cud, który wydarzył się 2-3 tygodnie wcześniej. I wiedziałem, że ten Bóg jest w stanie uczynić wszystko. Byłem wtedy tak zrozpaczony, że w ciągu kilku dni schudłem kilka kilogramów. Ktokolwiek popatrzył na mnie, to od razu widział że po mojej twarzy, że coś dzieje się nie tak. I Pan Bóg w tym wszystkim zaczął mnie prowadzić. Podesłał swoje słowo, swoją obietnicę, szczególnie dla mnie. I podesłał ją przez Madzię. Madzia przyszła i powiedziała: Andrzej, nie wiem czemu, ale Pan Bóg daje mi psalm 91 dla ciebie. Nikt nie wiedział o moich problemach, poza garstką najbliższych. Mówi, to jest psalm dla ciebie na ten czas. I wiecie, ja uchwyciłem się tego psalmu jak tonący chwyta się brzytwy. Nauczyłem się go na pamięć. Tych wszystkich cudownych obietnic. I płacząc przed Bogiem, modliłem się tym psalmem. Zwłaszcza słowami, które są na samym końcu. I tam Pan Bóg mówi tak, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Ponieważ mnie umiłował, dlatego będę z nim w niedoli. Pan Bóg nie obiecuje, że będzie nas chronił przed każdą próbą i doświadczeniem, ale kiedy to spadnie na nas, On obiecuje, że będzie razem z nami. I jeżeli Mu zaufamy do końca, On nas wyrwie, wyprowadzi i ukaże nam swoje zbawienie, o ile Mu zaufamy do końca. Co więcej, Pan Bóg nie tylko posłał ten cudowny psalm, ale kiedy na samym początku, w tych pierwszych dniach mojego doświadczenia, podczas porannej modlitwy, kiedy klęczałem, płakałem przed Bogiem, wyznawałem Mu wszystkie swoje błędy i grzechy, On przemówił do moich myśli cudownymi słowami. Dał mi kolejną obietnicę, na której mogłem budować swoją wiarę. I tak jak pamiętałem, ja sobie spisałem te słowa, potem wielokrotnie je czytałem. Posłuchajcie. Synu mój, słuchaj słów, które teraz chcę ci powiedzieć. Stój zawsze na skale, którą jestem i nie zbaczaj ani na lewo, ani na prawo. Uwielbiaj mnie w każdej sytuacji, nawet takiej, która wydaje się bez wyjścia. A będziesz oglądał moje działanie, moje cuda. Czy był taki przypadek, w którym wołałeś do mnie, a ja ci nie pomogłem? Czy kiedykolwiek cię zawiodłem? To ty zawodziłeś mnie w tak wielu sytuacjach. Ale ja zawsze przychodziłem ci z pomocą. Wybawiałem cię z opresji. I tak będzie również w tym przypadku. Dlatego nie upadaj na duchu, tylko wielbij moje święte imię i oczekuj cudu. Czekaj na mnie, a nie zawiedziesz się. Ja nigdy się nie spóźniam. Słuchajcie, to wybawienie nie przyszło tak jak poprzednio, po 2 godzinach. Czekałem ponad 5 roku. Ale przyszło. Pan Bóg się nie spóźnił i mogłem śpiewać tą cudowną, radosną pieśń uwielbienia, czując wolność i wybawienie. I w końcu przyszła 3. próba, niedawno, z 1,5 miesiąca temu. Sobotni poranek, piękne słońce i nagle dostaję telefon. Znowuż jest coś złego, znowuż coś się stało i znowuż nic nie mogłem już poradzić i znowuż kolana się pode mną ugięły. Tylko że w tym momencie nie tylko wiedziałem, do kogo się udać, nie tylko pamiętałem, co się stało, nie tylko pamiętałem wszystkie Boże obietnice, ale Pan Bóg w cudowny sposób przypomniał mi kazanie brata Wilkersona. Dokładnie w tych dniach, czytając właściwie 14 i 15 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, czytałem właśnie o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. Kiedy czytałem to, w moim duchu pojawiła się pewność, że werset 21 to jest właśnie ta Boża obietnica na ten czas dla mnie. Wtedy czytając ten rozdział, pamiętałem, właściwie przypomniałem sobie, że Bóg oczekuje ode mnie, abym na samym początku zaśpiewał tą pieśń zwycięstwa i że mam budować swoją wiarę na tym wersecie. A brzmi on tak. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się roztąpiły. W tym fragmencie widziałem, że te 2 słowa, suchy ląd, są tą bazą, na której mam się oprzeć. Pan Bóg przeprowadził, pomimo strachu i wątpliwości, które targały Izraelem, przeprowadził swoje dzieci suchą stopą przez Morze Czerwone. I wiedziałem, że ja przez to doświadczenie przejdę suchą stopą, bez żadnych konsekwencji. Ani dla mnie, ani dla firmy, w której pracowałem. Pomimo tego, że wszystkie okoliczności wskazywały wręcz na coś odwrotnego. Więc zacząłem modlić się, śpiewając pieśń zwycięstwa i pieśń uwielbienia na samym początku, powołując się, że nie będę miał żadnych konsekwencji. Że ta cała sytuacja, ta próba zakończy się pomyślnie, całkowicie pomyślnie. Bo Pan Bóg przeprowadził Izraela suchą stopą, więc i ja przejdę suchą stopą. I od tego momentu, kiedy zacząłem się modlić w ten sposób, śpiewać tą właściwą pieśń po właściwej stronie morza, słuchajcie, z dnia na dzień sytuacja była coraz lepsza, lepsza i lepsza. A te możliwe konsekwencje coraz mniejsze, mniejsze i mniejsze. Aż okazało się po tygodniu, że one są naprawdę nieduże. I nagle pojawiło się ryzyko, że to wszystko, co zostało już jakby osiągnięte, mogło być utracone. Więc pojawiła się we mnie myśl, że ponieważ te konsekwencje, możliwe konsekwencje, będą już nieduże i być może moi przełożeni zaakceptują te konsekwencje, to może by już zakończyć tą walkę, ciężką walkę i po prostu wreszcie odetchnąć. I wtedy sobie przypomniałem ten werset. To ma być sucha stopa. Żadnych konsekwencji. To Pan Bóg tak obiecał. I znowuż w ten poranek, w którym to wszystko przeżywałem, powiedziałem, nie zgadzam się na żadne zakończenie walki. To ma być sucha stopa. Słuchajcie, tego dnia, po kolejnych 2-3 godzinach, znowu stało się coś wbrew ludzkiej logice. Stał się cud. Żadnych konsekwencji. Walka zakończona. Ale zgodnie z Bożym planem, tak jak On tego chciał. Słuchajcie, warto wyciągać wnioski, warto wyciągać naukę, ucząc się na błędach innych. A już na pewno warto wyciągać właściwe wnioski, ucząc się na własnych błędach. A więc reasumując, kończąc już moje przesłanie. Co powinniśmy robić, kiedy nagle spada na nas próba, doświadczenie, cierpienie? Może inaczej. Czego nie powinniśmy robić? Nie wolno szemrać, lamentować, marudzić i co więcej, oskarżać Boga, że On jest źródłem tego wszystkiego. Nasz Bóg jest kochający. On jest wszechpotężny i wszechmocny, ale przede wszystkim jest miłosierny dla nas i łaskawy. A więc nie wolno szemrać. Nie dajmy się diabłu zwieść. Boże Słowo mówi, zaufajcie Panu Bogu. Bóg mówi, zaufaj mi całym sercem. W tak wielu fragmentach możemy znaleźć Bożego Słowa takie zdania. To mówi Izajasz. Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. To jest 49 rozdział, 23 werset. Król Dawid w psalmie 37, 5 werset. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A więc nie szemrajmy, ufajmy z całego serca Panu Bogu. Przypomnijmy sobie również wszystkie te wcześniejsze doświadczenia, z których Pan Bóg nas wyprowadził. Znajdźmy w Bożym Słowie obietnice skierowane konkretnie do tej sytuacji. I modląc się, powołujmy się na te obietnice. I w końcu to, co najważniejsze, na samym początku bitwy śpiewajmy tą właściwą pieśń. Pieśń dziękczynienia, pieśń radości, pomimo być może rozdzierającego nas smutkiem serca. I pokazujmy Panu Bogu, że ufamy w to ostateczne zwycięstwo. Ten sam król Dawid w tym samym psalmie 37, tylko werset wcześniej, mówi tak. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Pomimo strachu, wątpliwości, płaczu, z żalu czy ze smutku, mamy rozkoszować się naszym Panem, uwielbiać Go, dziękować Mu. I w końcu ostatni werset, który koniecznie chciałbym Wam przeczytać. Apostoł Paweł, 1 list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 16 werset i niżej. On mówi tak, są krótkie zdania. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. I uwaga, za wszystko, a w właściwym tłumaczeniu w każdej sytuacji, w każdym położeniu dziękujcie, bo mamy za co dziękować. Nawet jeżeli leżymy plackiem na ziemi, dziękujmy Mu za zbawienie, za Jego miłość i za to, że nas wyprowadzi. Powołujmy się na obietnicę, że jeżeli prosimy Go, to On jest kochającym Ojcem i wysłuchuje. I będziemy tak długo czekać, aż zobaczymy ten cud i to zwycięstwo. Amen. Powstańmy do końcowej modlitwy. Ojcze kochany, tak bardzo dziękuję Ci, że Panie zostawiłeś nam swoje słowo. Panie, dziękuję Ci, że to nie my musieliśmy żyć te kilka tysięcy lat temu, że to nie my byliśmy tym Izraelem, który Ciebie zawodził, szemrał. Panie, ale ja dziękuję Ci, że my teraz poprzez Twoje słowo możemy wyciągać cudowną naukę dla nas. Panie, ja dziękuję Ci, że to wszystko przygotowałeś, abyśmy my mogli poznać nie tylko Twoją wszechmoc i Twoją moc, Panie, ale to, że w swojej miłości Ty nigdy nie opuszczasz swojego ludu. Panie, choć może jest pewna granica Twojej cierpliwości, to ona jest dalej niż nam się wszystkim wydaje, Panie. Tylko, Panie, teraz modlę się, abyś, Panie, dotykał serc każdego z nas, abyś wzmacniał te serce, zamieniał serce bojaźliwe w serce wojowników, Panie. Abyśmy, Panie, nigdy nie zasmucali Cię szemraniem, oskarżaniem Cię o coś, czego to nie Ty, Panie, czynisz. Ale, Panie, przez nasze usta wydobywała się ta piękna pieśń uwielbienia, chwały i zaufania w przyszłe zwycięstwo. Zaufania w to zwycięstwo, które zawsze dzieje się już od momentu, kiedy my zaczynamy biegnąć do Ciebie, Panie. Ja dziękuję Ci, Panie, że jeżeli, Panie, wytrwamy, to za każdym razem widzimy Ciebie, Panie, w działaniu. I za każdym razem, Panie, mamy okazję dziękować Ci, Panie. Choć tak wielu rzeczy nie rozumiemy, choć może z tak wieloma rzeczami się nie zgadzamy, Panie, według naszego ludzkiego pojmowania, to Ty jesteś w swojej miłości ponad tym wszystkim. Ty nie odwracasz się do nas plecami, Panie, ale uczysz, Panie, bo jesteś najcudowniejszym nauczycielem. Tylko, Panie, ja proszę, abyśmy, Panie, rozchodząc się z tego nabożeństwa, abyśmy zapamiętali chociażby to jedno zdanie, że mamy śpiewać właściwą pieśń po właściwej stronie morza. Nie wtedy, kiedy już nas wyratujesz, ale wtedy, kiedy ludzie mówią nam, nie ma dla Ciebie ratunku. Kiedy nasza logika mówi nam, że sytuacja jest nie do rozwiązania, że już za późno na wszystko, co dobre. Panie, wtedy daj nam odwagę, abyśmy stawali na tym fundamencie, którym jesteś, abyśmy wznosili swoje ręce ku niebu i mówili, jest Bóg, Bóg potężniejszy ponad każde doświadczenie, Bóg potężniejszy ponad każdą próbę. I to jest Bóg, który mnie kocha, to jest Bóg, który zna moje imię, to jest Bóg, który wypisuje to imię na swojej dłoni, że ktokolwiek mnie dotyka, to jakby dotykał Twojej źrenicy. Panie, ja dziękuję Ci, że jesteś właśnie takim Bogiem, Bogiem kochającym. Choć Twoje myśli i Twoje drogi są często tak wysoko ponad naszymi myślami, naszymi drogami, że nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. To Panie, ja wierzę i ufam Tobie, że to są dobre myśli, najlepsze i najwspanialsze drogi. Panie, uwielbiam Cię i wywyższam w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.